Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara. Program realizuje Jarek. Witam Jarosławie bardzo ciepło. Jak od pewnego czasu, także i dzisiaj w studiu są również panie, które są studentkami pierwszego roku.
Tak? Pierwszego roku.
W Wyższej Szkole Kultury Medialnej. Pani Karolina i pani Ania.
Tak.
Pewnie przyjdzie czas, kiedy będziemy mówiły sobie po imieniu, na razie tak oficjalnie. Drodzy Państwo, dzisiaj, przed tygodniem anonsowałam dzisiejszy temat, a mianowicie mówiłam, że będziemy mówić o osobach chorych na białaczkę. Natomiast splot okoliczności sprawił, że nie będzie dzisiaj tego tematu. Natomiast zapraszam Państwa do spotkania z misjonarzem. Korzystając z okazji, że wczoraj był w radiu ksiądz Antoni Konkel, który od 30 kilku lat jest misjonarzem w Brazylii, nagrałam rozmowę z księdzem Antonim i teraz proszę, aby Jarek odtworzył tę rozmowę.
Byłem na czwartym roku studiów seminaryjnych w Pelplinie i przyjechał biskup z Paragwaju, był to werbista, Polak. I miał dla nas bardzo przyjmujący referat, który był też apelem misyjnym. Po prostu prosił, aby któryś z nas zdecydował się może na pracę w jego diecezji, ponieważ jego diecezja posiadała 50 tysięcy kilometrów kwadratowych i posiadał jedynie 5 księży. On sam obsługiwał 4 parafie. Jakby coś tknęło w moim sercu, i po referacie zwróciłem się do księdza biskupa i mówię, bardzo chętnie bym poszedł na misję, ale jeszcze mam studia przed sobą. I mówi, to niech tutaj ksiądz porozmawia ze swoim ordynariuszem. Naszym ordynariuszem był wtedy biskup Kazimierz Józef Kowalski, który był w Radzie Episkopatu do spraw misji. I wtedy on mówi...
To było seminarium w Pelplinie.
Tak, to nasza diecezja chełmińska dawna. I on mówił do mnie, wiesz, mój synu, bardzo popieram twoją prośbę. Musisz poczekać. Ale ja mówię, księże biskupie, gdybym ja poszedł wtedy do księży werbistów. On mówi, nie, ja już ci pozwalam. I mówi do mnie, po święceniach to się zwrócisz do mnie ponownie z tą prośbą.
Zobaczymy, czy wytrwasz.
Ale coś mnie tknęło. Ja mówię, a gdyby tak się stało, że jego ekscelencja by nie dożył do tego momentu.
Ojej, takie pytanie.
A mówię, nie przejmuj się, mój synu, to będzie zapisane w testamencie. Nie bardzo tam wierzyłem temu oczywiście. Ale coś okazało, że ksiądz biskup, ordynariusz, zmarł tydzień przed moimi święceniami. I wtedy wikariusz kapitulny, biskup Czapliński, przyjął mnie po roku mojej pracy tutaj w papowej biskupii, gdzie pracowałem jako wikariusz.
Niedaleko Torunia,
zresztą w pobliżu. I wtedy przypomniałem tą prośbę, a on mówi, ja to o niczym nie wiem, ale mówię, to ja mogę spytać księdza kanclerza Górskiego. I rzeczywiście...
Czy jest zapisane w testamencie?
I było zapisane. Ku mojemu radosnemu zdziwieniu było i wtedy powiedziano, nic nie zostaje, jak tylko wypełnić wolę zmarłego. I wtedy dał mi pozwolenie na 10 lat pracy w Brazylii. Z tym dokumentem pojechałem do biura misyjnego. Z tym Paragwajem to tak było dziwnie. Wtedy był tam reżim faszystowski, powiedzmy, skrajna prawica, zresztą nie utrzymywała żadnych kontaktów dyplomatycznych z Polską. I były ogromne trudności, żeby dostać wizę do Brazylii. I wtedy był z wizytą w biurze misyjnym biskup z Brazylii, z Iguarapuava, z Parany, który przyjechał z prośbą o polskich księży. I wtedy zostałem zaproszony do Brazylii. Oczywiście to było poprzedzone przygotowaniem, nie?
Oczywiście.
I to przygotowanie to miałem w Belgii, w Louvain, w Instytucie Ameryki Południowej, razem z osobową grupą księży i jednej zakonnicy, Urszulanki. No i tam przez 4 miesiące mieliśmy kurs języka, no i pewne zagadnienia dotyczące specyfiki pracy misyjnej.
No,
no tak, tylko teraz była też kwestia wizy, bo wtedy w Brazylii był reżim wojskowy i oni bardzo niechętnym okiem patrzyli na kraje, powiedzmy, komunistyczne. Tak. No, wymagania były ogromne,
to
żeby dostać wizę.
To był 74
rok, nie? Mhm. Więc musiałem składać takie absurdalne dzisiaj oświadczenia, że nie będę propagował idei komunistycznych w Brazylii, nie? Bo tam bardzo byli na to nastawieni, nie?
Proszę księdza, przejdźmy do początków pracy misyjnej, bo ksiądz zupełnie innych warunków, już nie powiem o warunkach klimatycznych, ale zupełnie innych warunków społecznych. Wyjechał do kraju zupełnie innego.
Tak, więc najpierw zacznijmy, dlaczego jestem w tej obecnej diecezji. To jest diecezja Paranaguá. To była wtedy bardzo młoda, 13-letnia diecezja. I miałem jechać do innej diecezji. A ponieważ ten biskup z Paranaguá bardziej mnie poczuwał, bo się spotkałem na statku, wyjechałem statkiem jako imigrant do Brazylii. No i spotkałem tam polskich księży Marianów. No i wtedy oni powiedzieli, no przecież tutaj jeden ksiądz, który płynąłem, mówił, jestem sam na dwóch parafiach, już mam przeszło 60 lat. Żeby się nie zdecydował, poprosić tego biskupa, żeby cię po prostu pozwolił, abyś pracował w naszej diecezji. Ja mówię, ja to do Brazylii, a gdzie ja będę pracował, to dla mnie
oczywiście
zupełnie nieobojętne. No,
tylko tam, gdzie mnie poślą.
No. A ja mówię, a mam ten ideał, żeby pracować na najtrudniejszych warunkach. Jako człowiek jest młody, pełen zapału, no to trzeba po prostu przyjąć wyzwanie, tak, no jak naj mocniejsze, powiedzmy. No i wtedy zostałem przedstawiony biskupowi Bernardowi Nolkerowi, który był redemptorystą amerykańskim. I ta diecezja Paranaguá jest najbiedniejszą diecezją nie tylko w Paranie, ale w całym Stanach Południowych. Bo Stany Południowe są uważane za bardziej uprzywilejowane, powiedzmy, to tak było, nie? Niż Stany Północne Brazylii. Bardziej rozwinięte. No i ten biskup mówi do mnie, to dobrze, że jesteś, to jest taka nasza mała Amazonka na południu Brazylii i będziesz pracował najpierw z polskimi księżmi, żeby się po prostu wprawić i tak tam mieć swój chrzest bojowy. Nie?
No i nie być zupełnie samotny, bo to też jest ważne.
Tak, no człowiek był młody, 27 lat, no i wtedy ci Marianie tam mnie bardzo fajnie przyjęli, bardzo się mną opiekowali, no ale od razu poszłem w teren. To był szok cywilizacyjny dla mnie ogromny, dlatego że najpierw dojazd był bardzo trudny. To było wśród gór, w dolinie rzeki Ribeira. Klimat był, to pierwsza rzecz, klimat. Ja akurat przyjechałem w październiku, to już było ciepło. Temperatury w granicach 40 stopni, pora deszczów, więc wilgoć, nie? Mieszkałem sam w takim domku przy kościele, takiej plebanii, nie? Tam nieraz zabijałem węże, co się pojawiały na podwórku. Więc było, no, bardzo trudno, bo tu trzeba było samemu jeździć po kaplicach. Miałem takiego przewodnika, bo ten starszy ksiądz, mój proboszcz, on zachorował nagle, no i musiałem się zmierzyć z tą sytuacją taką zupełnie inną. No cóż, najpierw trzeba było wejść w kontakt z ludźmi. Oczywiście język portugalski, jaki się nauczyłem na studiach, nie był wystarczający, dlatego że oni mówili dialektem, ich zasób słów był bardzo ograniczony, tam może do 1000 słów. No i poza tym ich mentalność była, zaskakiwała, nie? Przede wszystkim to ludzie z gór są nieufni. Nie, tak patrzyli na mnie dziwnie i z takim dystansem. Pamiętam pierwsze Boże Narodzenie, jakie było dla mnie smutne. Sam byłem, nikt mnie nic nie zaprosił, nawet na filiżankę herbaty. Samą sobie jakieś kanapki przygotowałem, miałem taką moją wieczerzę, wygryłem samotnie zupełnie. Nie? To dla mnie było takie dosyć uczucie smutne, nie? Bo sobie myślałem, jak tam w Polsce jest. Nie? No a poza tym, co mnie najbardziej jakoś tak wzięło, to było, powiedzmy, tak, szokiem, bo to jest ignorancja religijna, nie? Wiedza taka religijna, bardzo płytka, powierzchowna,
Ale były te osoby, które przynależały jakoś formalnie do kościoła,
no tak, tak, ale nie były katechizowane. Mm-hmm. To jest różnica, że był ochrzczony, czy nawet miał ślub kościelny, idzie do kościoła, ale pojęcia o wierze, to bardzo, bardzo luźne, nie? Tam dużo było zabobonów, sekt różnych, nie? Więc był ten kościół w jakimś sensie prześladowany, bo to ludzie nie stali, słomiany zapał tych ludzi, nie? Na przykład, co mnie najbardziej jakoś tak denerwowało, to bo to się umawiałeś z kimś i on po prostu ci nie przyszedł i powiedział, że no się nie udało już, nie? Oni w ogóle nie uważali za grzech kłamstwa na przykład. Nie uważali, że należy do dobrego tonu okłamać. Uważać jeszcze, że są bardzo sprytni, bo nabrali księdza na przykład, nie? Więc urabianie tych ludzi, no, to była praca bardzo skomplikowana, trudna, nie?
Tak, a teraz ksiądz jest, bo musimy troszeczkę przyspieszać, jest ksiądz w parafii dużej. Myślałam, że to jest miejska parafia, a to okazuje się, że...
Nie no, byłem w kilku parafiach, to znaczy byłem najpierw tam, to była pierwsza, była Adrianopolis Ribeira, ta parafia położona na dwóch stanach, jedna część w San Paraná, a druga część w San Paulo. Następna była na Wyspach, to było 8 miesięcy, w Guaraqueçaba. To była zatoka z kilkudziesięcioma wyspami, gdzie dojeżdżałem stateczkiem do tego, nie? Potem była Paranagua, gdzie biskup mnie zaprosił, bo potrzebował też kogoś, żebym z nim mieszkał, żebym tam posługiwał, bo kuria to był tylko on sam. Więc byłem jego sekretarzem, no i dostałem parafię miejską, 30-tysięczną. No i też zostałem zaproszony do prowadzenia kursów dla liderów chrześcijańskich, dla młodzieży starszej, młodszej, dla małżeństw, więc piątek, sobota, niedziela poświęcałem temu, jeszcze obsługiwałem kościół parafialny. Jak się tam te godziny zgadzały, to biskup mi pomagał w parafii, żeby odprawić msze święte, nie? No i po tym okresie naraz był wakans parafii takiej dużej Serazu, że księża opuścili. No i parafia, która posiada 2000 kilometrów kwadratowych, jest odległa 200 kilometrów od stolicy biskupiej. Drogi były fatalne. 60 kilometrów w ogóle bez asfaltu. I sporo miejscowości do obsługiwania. Najpierw tam było 18, potem zacząłem tworzyć nowe wspólnoty, ale cała parafia posiadała gdzieś około 20 tysięcy ludzi, tylko tak powiedzmy rozstrzelonych po daleko jedne od drugich, które kaplice 50-60 kilometrów odległe, nie, od centrum. Tak. Więc i drogi były takie fatalne, że trzeba było jeździć konno albo na ośle, żeby dotrzeć, niekiedy nawet i pieszo się dochodziło. Więc to był dla mnie taki chrzest bojowy, nie? Na tej parafii się okazuje z tym 30 lat.
No właśnie, i teraz z tej perspektywy 30-letniej może ksiądz jakoś ocenić czy wyłonić te najważniejsze, najistotniejsze elementy pracy parafialnej właśnie w takiej parafii, tak położonej na takim dużym obszarze. Bardzo proszę powiedzieć o tym, jak się ta praca kształtuje, na co ksiądz kładzie główny nacisk, żeby jakoś scalić jednak tę parafię, prawda?
No, tu można dużo na ten temat powiedzieć, ale powiem tylko tak
czasu nie mamy dużo,
krótko.
Niestety.
Jest tak. Jak przyjechałem do tej parafii, to po prostu trzeba zacząć było od zera. Dlatego, że kościół był w ruinie, plebania. No, powiedzmy te...
Chodzi o ten kościół jako budynek, rozumiem.
Jako
tak?
budynek i też i jako
wspólnota. Wspólnota, tak samo.
No. Więc nie będę się rozważał tego, co spowodowało. No, w każdym razie w tym było dużo teologii wyzwolenia, która spowodowała ogromne zniszczenia we wspólnotach w ogóle kościelnych w całej Brazylii. Więc objąłem tą parafię z tą myślą, aby przede wszystkim wejść w interior, czyli do kaplic, do wnętrza tej parafii, więc które nie były obsługiwane. Więc Oczywiście nie zacząłem od budowy kaplic, ale od tworzenia wspólnot. Ludzie mieszkali daleko, jedni od drugich, nawet się tam nie znali z powodu też komunikacji. Zauważyłeś, na przykład przyjechałem tam, to nie było prądu elektrycznego, telefonu nie było. Nie? Ludzie pili wodę z rzeki na przykład, nie? Więc było zacofanie ogromne pod tym względem. I też problem religijnym. Ludzie nie umieli się nawet modlić. Trzeba było po prostu to wszystko powoli organizować. No, też i kwestie materialne były bardzo trudne. To są rolnicy, sadownicy, bo tam są uprawy pomarańcze, ale to też nie dawało dużego zysku. Fasole uprawiają, bo to są ich kartofle, nie fasole i ryż. No więc trzeba było zacząć od poznania. Jak chcesz kogoś poznać, to musisz iść do domu najpierw, nie? No więc to zbliżenie do tych ludzi poprzez błogosławieństwo domów, poprzez kontakt taki bezpośredni, więc ja się udawałem na tydzień do jednej takiej miejscowości. Tam chodziłem wspólnie, obchodziłem wszystkie domy, wracałem później do centrum, potem znowu takie zrobiłem takie misje, jak gdyby, nie? No i później w pierwszym okresie, jak wspólnota tak dojrzała, jak już tak powiedzmy zdobyła świadomość, że potrzebuje tej kaplicy, no to wtedy udałem się do pomocy do Adwiniatu, do takiej instytucji związanej z diecezją Essen w Niemczech, którzy wspierali moje projekty budowlane, no i udało mi się w ciągu tych okresie zbudować nie tylko 30 kaplic, ale jeszcze powiedzmy taki dom dla sióstr duży, jeszcze tylko 6 sióstr nie mam na razie. Centrum socjalne jeszcze w interiorze, ponieważ zająłem się też pracą taką społeczną. Mamy dobrze rozwinięte już pasterstwo dzieci, to jest pasterstwo ludzi starych i chorych też.
Zaraz o tym będziemy mówić.
Tak, no więc to jest praca bardzo mozolna, dlatego że tam wszystko idzie takimi drobnymi krokami. Musisz mieć dużo cierpliwości. To jest największa cnota, jaką misjonarz powinien posiadać, to jest cierpliwość. Nie mieć pośpiechu. Ludziom tam się też nie śpieszy, ze względu też i na klimat. Nie?
I też nie przenoszę niepewnie wzorców swoich.
Nie, jakich, zupełnie. Trzeba wypracować wszystko nowe. Nie? Bo te wzorce, one powstają po prostu z tego, że ty obserwujesz, że wchodzisz w ich mentalność. Trzeba wyjść naprzeciw.
Jakaś i właściwie takie traktowanie tych ludzi bardzo poważne, prawda? Z pełnym szacunkiem, z takim...
I tutaj jest właśnie dla Brazylijczyk jest bardzo emocjonalny, nie? Więc musi go traktować serdecznie.
Poważnie myślałam w tym sensie, że widzi się jego wartość, godność i tak dalej. Chodzi
tak,
tego
oczywiście,
przecież,
że tak.
Prawda?
Oczywiście.
To jest takie oczywiste, to nie powinnam nawet o tym mówić.
Nie, ale to jest prawda. Po prostu brać serio wszystko to, co jest. Nawet takie rzeczy, które cię śmieszą, nie?
Tak, ale drugą tak, bo to jest jakoś przynależne w tej kulturze, prawda?
Tak, dlatego druga rzecz, to trzeba umieć wysłuchać ludzi. Mm-hmm. Nie? Co oni mają do powiedzenia? Waloryzować ich.
Tak.
I nie dlatego, że waloryzujesz kogoś, że ma jakieś tam powiedzmy studia czy wykształcenie, bo ten prosty człowiek ma też sporo mądrości.
Tak, właśnie.
Trzeba się nad tym zastanowić też.
Proszę księdza, my tutaj w tych audycjach od czasu do czasu spotykamy się z misjonarzami, szczególnie właśnie z misjonarzami w krajach czy afrykańskich, czy właśnie w Ameryce Południowej. I pewnie radiosłuchacze też już sporo mają informacji przez tyle lat działania radia, nie tylko radiosłuchacze tej audycji, ale w ogóle Radia Maryja. Chciałam jeszcze dopytać, w tej pracy przecież nie może ksiądz być sam. Na pewno musiał ksiądz wytworzyć jakąś grupę współpracowników.
No, z całą pewnością. To są ekipy liderów, którzy, szafarzy, szafarek. Zwłaszcza szafarek, bo kobiety są jakoś tak bardziej chętne do pracy. Bo to jest wszystko wolontariat oczywiście. No i to są świeccy, bo nie mam żadnego księdza wikariusza ani seminarzysty, żeby mi pomógł. Więc moja praca też polega na formowaniu tych grup świeckich. No, w każdej kaplicy jest taka ekipa. Tak samo, jeżeli chodzi o administrację, też finanse, to są w rękach świeckich. Po prostu oni się tam rządzą, oni zbierają między sobą. No i jest taka transparencja we wszystkim. Nie? Tam nie ma tego, że tam ksiądz centralizuje wszystko na sobie. Nie? Tutaj, bo to byłoby niemożliwe nawet, a poza tym to trzeba dać wotum zaufania tym ludziom. Nie? I oni się lepiej kontrolują jeden drugiego. Nie? Bo ksiądz im zaufał i wspólnota im zaufała i ta wspólnota będzie po prostu wymagać od nich transparencji. Nie? Tak, te rewindykacje będą mocne. Więc oni na przykład utrzymanie takiej kaplicy, to wszystko jest w gestii tych liderów i całej wspólnoty. Oni, Kościół jest ich. Nie, to nie jest księdza Kościół.
Nie? No właśnie.
I to jest ta współodpowiedzialność za swoją wspólnotę.
Tak, no taka myśl w ogóle powinna nam przyświecać, prawda? Wszystkim.
No tak, bo to tam nie ma kwestia opłat,
czy
pogrzeby, czy coś. To nie są takie opłaty, bo sakramenty przecież są darem od Boga. Więc nie można łączyć jakichś ofiar ze sakramentami, nie? Tutaj mamy biblijne taką dziesięcinę, znaczy takie, to nie jest 10% od tego, co się zarabia, oczywiście. To jest pewien taki, to jest taka suma, powiedzmy, ktoś daje, nie? Ale to jest związane z ewangelizacją, z odpowiedzialnością za swój Kościół przede wszystkim, nie? Więc mamy takie grupy, to się nazywa po portugalsku Dizimo. To jest całe duszpasterstwo rozwinięte w całej Brazylii, nasze diecezje również. To oni po prostu zbierają pewną kwotę. To się, jak jest w centrum parafii, to się muszę też rozliczyć publicznie. I te opłaty są wszystko robione w banku, za kościół i tak dalej, za utrzymanie. To wszystko jest dokładnie ustalone po prostu. I to jest w gestii świeckich.
Proszę księdza, przejdźmy teraz do tego centrum społecznego, o którym ksiądz powiedział. Interesuje mnie, jaka jest sytuacja osób w ogóle, jaka jest sytuacja osób starszych, chorych, tych, które wymagają wsparcia na tym terenie, na którym ksiądz mieszka. No. Czy w ogóle w Brazylii, jak to jest? Czy mogę prosić księdza o jakąś taką cenę?
No, może, oczywiście.
Brazylia jest bardzo wielka, więc może tutaj trudno generalizować.
No, ostatnie lata, powiedzmy, tutaj rząd, który jest już od, powiedzmy, 2002 roku, jest ta sama partia, która jest przy rządzie, nastąpił duży zwrot, jeżeli chodzi o politykę socjalną, więc są prawa federalne. Na przykład takie drobiazgi, jak to mogą korzystać z środków komunikacji miejskiej ludzie niepełnosprawni. To są te przystanki w kształcie takich jakby walców z pleksji, z podnośnikiem. Podjeżdża autobus, to od razu on otwiera tą platformę i wtedy wnosi wózek do tego. To jest w całej Brazylii. Poza tym ta opieka w ogóle zdrowotna jest rozwinięta dobrze na szczeblu samorządów, więc niepełnosprawni otrzymują wózki, otrzymują specjalną pensję i teraz jest taka sprawa, że to jest też rząd federalny ustanowił prawo, że każda firma musi zatrudnić przynajmniej 5% niepełnosprawnych.
Tak, podobnie jest u nas, tak.
No i też chodziło o usunięcie dyskryminacji tych, nie?
Takie włączenie tych osób.
Tak, i tak samo mają łatwość, tak? Jeżeli chodzi o wejście na studia wyższe też, nie? Są różne udogodnienia. No i poza tym otrzymują tam te świadczenia, jak są to bez kolejek i tak dalej, więc oni mają też jakąś osłonę finansową. I to niezależnie od wieku, może być dziecko małe, to też otrzymuje podstawową pensję. Nie? Jak się urodzi z jakimś efektem,
to jest
od razu otrzymuje dożywotnią rentę, nie? Od tego. Jeżeli chodzi o parafię, to mam duszpasterstwo dzieci, ludzi starych i chorych, to jest, mam taki układ z burmistrzostwem, bo mam powiedzmy te zaplecze dobre i dostałem o na przykład maszyny do szycia czy do haftowania, czy tam powiedzmy różne kursy się przeprowadza dla ludzi starych. Mamy do dyspozycji autobus, to jest od burmistrzostwa, że oni często wyjeżdżają na, czy na plaży, czy na jakieś wycieczki, czy to. No, otrzymują paczki nie tylko na Boże Narodzenie, ale tam co jakiś czas robią takie spotkania, chociaż mają zajęcia, powiedzmy, stałe. To są grupy takich staruszek, bo tam duża część to są kobiety, wdowy czy coś, bo mężczyźni żyją krócej, nie?
No, tak jak w Polsce też.
Tak, no i jest taka ciekawa sprawa, że była kwestia, jeżeli chodzi o parafię, była kwestia zapewnienia mieszkania, no więc, ponieważ budowałem w tamtych czasach dużo i ludzie mieszkali wtedy w takich, no powiedzmy, chatkach zrobionych z bambusów, no to z reszty materiałów to zacząłem im budować domki. Takie z drzewa, z tego, z desek. No i to powiedzmy dla ludzi starych. Nie? No i oczywiście są prawa, że dzieci nie mogą zostawić starych czy obezwładnionych ludzi na samopas, bo idą za to do więzienia.
No
muszą
właśnie
płacić,
chciałam o to zapytać, jaka jest pozycja ludzi starszych, bo no, w krajach wysoce rozwiniętych osoby takie najczęściej przeżywają starość w domach ekskluzywnych, w domach opieki, nie w rodzinach. Ciekawa jestem, jak u was,
Więc w parafii. Wy może najpierw o diecezji. W diecezji mamy w Paranagua taki żłobek dla starych, mówią, nie? Więc tam ci starzy, którzy ludzie niepełnosprawni, którzy zamieszkują w miastach, mieszkają w apartamentowcach, nie? I rodzina nie ma czasu się nimi zająć. Więc one idą do tego żłobka, to jest taki kompleks budynków, diecezja zbudowała, gdzie oni przebywają cały dzień. Tam mają zajęcia, tam utrzymują opiekę lekarską, wszystko. No i coś takiego ja to robię u mnie. Więc w ciągu dnia, że przychodzą, to tak tylko te, ponieważ brakuje mi ludzi w tym przedziale czasu, oni przyjdą tak z, powiedzmy od godziny 9 do 17.
To oni są no właśnie, wtedy. Ale to obiad i tak dalej, to wszystko trzeba zapewnić.
To znaczy oni, jeżeli chodzi o te sprawy, to ponieważ tej grupka jest nieduża, no to tam jest dużo restauracji, to te restauracje przynoszą gorący talerzyk, tam przynoszą im do jedzenia wtedy, nie? Zależy też, bo to nie jest każdego dnia, bo dlatego, że to są pracownicy, które należą do rządu też, nie? Więc oni muszą też pogodzić zajęcia
z
dziećmi,
ze swoimi
obowiązkami. Tak. Więc oni są na takim, całodniowe są 3 razy w tygodniu, a pozostałe po obiedzie przychodzą, nie?
Rozumiem.
To stają tam kawę, ciastka i tak dalej, nie? No jest dobra opieka, powiedzmy, lekarska. Też jest darmowa przede wszystkim, nie? Nic tam nie płaci. Mamy układy ze szpitalami w dużym mieście, więc jeżeli chodzi o te sprawy, to ambulans to wiezie codziennie tych ludzi na badania, czy gdzieś coś potrzebuje. Nie? To jest z naszą dobrą administracją lokalną, którą my mamy obecnie. Nie? Zresztą burmistrzem jest lekarz. Więc jest to, powiedzmy, nastąpi duży postęp, jeżeli chodzi o zainteresowanie się ludźmi chorymi, ludźmi takimi niepełnosprawnymi.
A poza tym, ze swojej tej perspektywy 35-letni zauważa to, tak?
Jest duży postęp, nie? Poza tym ja dałam takie duszpasterstwo chorych, to my odwiedzamy chorych. Nie tylko ja, ale co tydzień nasze szafarki zanoszą Komunię Świętą i mamy wolontariuszy, którzy pomagają nieraz tym starym, jak rodzina nie może. To opiekują się tam, powiedzmy, czy jakieś pozostaną parę godzin z chorym, nie? Zresztą w szpitalach są ciekawe takie właśnie też sytuacje, że są ludzie, którzy do obłożnie chorych chodzą, odwiedzają.
Jako wolontariusze, tak.
Tak, wolontariusze.
Proszę księdza, chciałam jeszcze zapytać, czy jeżeli chodzi o choroby, które są charakterystyczne właśnie w tym rejonie, w którym ksiądz pracuje, Co jeżeli chodzi o te choroby cywilizacyjne typu AIDS, prawda, czy malaria, czy...
No, malaria to jest dosyć rzadka, ale jeżeli chodzi o AIDS, to ja mam, są takie dane tylko powiedzmy przybliżone, bo oni tak nie mogą podawać, nie? To, ale tak się dowiedziałem, to w mojej parafii co liczy około 20 tysięcy, to tam jest ponad 100 AIDS-tyków, mniej więcej. Jest sporo jednak zachorowań na gruźlicę też. Są niektóre przypadki trądu, coraz mniej, ale są, nie? Jeżeli chodzi o dzieci, no to już paserstwo dzieci, to, które mamy, to uratowało no, tysiące dzieci, ale wtedy to umierały dzieci na robaczycy, na odwodnienie. Trzeba bardzo uważać, są dużo starszych ludzi, umiera na odwodnienie, trzeba bardzo uważać, nie? No też powiedzmy, jeżeli chodzi o cywilizacyjne choroby, to dużo jest wypadków, jeżeli chodzi o zawał, nie? Zawał i wylew, nie? No, co jeszcze? Są, oczywiście są szczepienia i tak dalej, ale niejednokrotnie to jest taka choroba dengue się nazywa po portugalsku. Ten sam owad, ten sam komar, co przynosi malarię, przynosi tą chorobę. To jest taka odmiana malarii. Troszeczkę słabsza, ale dzieci mogą na to umrzeć, nie? Bo to powoduje bardzo wysoką temperaturę i atakuje jelita. Z tym walczą bardzo mocno. U nas to było parę wypadków, ale w miastach w zeszłym roku było dużo. I poza tym jest też bardzo sobie uważać na ameby. Można wody takiej, powiedzmy, byle jakie pić. I na to się po prostu nie ma lekarstwa. I potem jest, są takie choroby wywołane przez taki owad zwany barbeiro, czyli powiedzmy fryzja, to by znaczyło po polsku, który wpuszcza taki zarazek, który powoduje powiększenie się serca. Na to nie ma ratunku. To można tak podleczyć. I ja się dowiedziałem, że też niektórzy ludzie to mają, zwłaszcza ci, którzy mieszkają w lepiankach, bo on się lęgnie tam, gdzie jest glina. Mają nieraz takie lepianki. Zresztą coraz mniej tego jest, bo rząd w ostatnich 3-4 latach pobudował mnóstwo mieszkań, żeby zlikwidować slumsy po prostu.
Proszę księdza, a dzieci ulicy? Bo jakoś tak kojarzymy, że Ameryka Południowa to...
W miastach jest bardzo dużo. Tak. Ja tam u nas, w mojej parafii, powiedzmy, to są rzadkie wypadki, dlatego że to jest mniejsza miejscowość i jeżeli są jakieś dzieci pojawiają, to są dzieci rodzin, powiedzmy, alkoholików na przykład, nie? Czy rozbite rodziny. No to wtedy prokurator się nimi zajmuje i jest takie, jest taka, taki dom, który jest zarządzany przez burmistrza, to się nazywa dom rodzina, gdzie te dzieci są zbierane i one są utrzymywane w jakiś sposób, także tam jest...
A więc są jakieś programy rządowe, które no, przeciwdziałają.
Tak, tak. Znaczy, ja tu mówię o mojej sytuacji, tak, w mojej parafii, tak. Bo w dużych miastach to różnie wygląda, nie? Teraz oni się też za to biorą, bo te dzieci to bardzo często są wykorzystywane przez dealerów narkotycznych i sprzedają.
No właśnie o to chodzi.
I
tak.
Sprzedają narkotyki, marihuanę, która tam rośnie, nie?
Tak.
Bardzo często są uwikłani w różne napady, nie? A tamten kodeks zabrania, żeby poniżej 18 roku życia, żeby iść do więzienia. Nie? Więc to prawo jest bardzo luźne, jeżeli chodzi o to. Jest duża niekaralność. Na przykład u mnie się do kościoła włamali kilka razy i to byli wszyscy małoletni. Można tylko zgłosić na policję, ale kary za to żadnej nie ma.
Konsekwencji nie ma. Proszę księdza, chciałabym jeszcze księdza zapytać o księdza twórczość literacką, bowiem mam przed sobą tomik wierszy, Idąc śladami Boga. Są to wiersze, które wyrosły, tak myślę, powstały, niedobre słowo, powstały, myślę, pod wpływem refleksji Biblii, czytając te wiersze i czytając jeszcze, przeglądając inną książkę, tak sobie pomyślałam, skąd ksiądz ma czas na twórczość literacką, mając tak dużo zajęć.
Tak, to znaczy ja już dawno się troszeczkę parałem pisaniem, ale jak to mówią, pisałem do szuflady. Właściwie jak pracowałem na wyspach, miałem w ciągu dnia dużo czasu. Ja z nocą, bo ludzie przychodzili wieczorem na mszę, więc byłem zupełnie sam. Tam miałem możliwość, żeby coś zrobić, takie moje prywatne rekolekcje zawsze. No i też to jest kwestia podzielenia czasu, administrowania swoim czasem. Można dużo zrobić, jeżeli ma się czas zdyscyplinowany. A poza tym, to jest taka jedna prawda, którą w życiu odkryłem. I jak się ma czas na modlitwę, na Boga, to się ma czas na wszystko. Dlatego właśnie tutaj dla mnie to jest ważne, właśnie modlitwa. Ja mam w mojej plebanii prywatną kapliczkę z Najświętszym Sakramentem, więc skąd czerpię moje siły i inspiracje. Więc ta pierwsza książka, bo mam ich więcej, napisałem trzy, trzecia jest w druku. Więc ta pierwsza książka, ona już była napisana, powiedzmy, sporo czasu.
Czy ksiądz pisze w języku polskim?
W tej pierwszej książce sporo było w oryginale napisanych po portugalsku.
Pierwsza to jest ta, którą mam przed sobą, Boga. To są refleksje biblijne.
Tak, no i potem po mojej wizycie w Ziemi Świętej to mnie też zainspirowało i część jest rzeczywiście moje takie, trochę może wspomnieć, refleksje z miejscami, które zwiedzałem w Ziemi Świętej. Też były dla mnie takie rekolekcje duże. Bardzo owocne zresztą. No i tam też jest taki sposób patrzenia na społeczność żydowską, bo właśnie napisałem taką pasję widzianą oczyma Żydów.
Słuchają Państwo Radia Maryja, w Radiu Maryja, w audycji dla chorych. Słuchali Państwo fragmenty rozmowy, którą przeprowadziłam wczoraj z księdzem misjonarzem, z misjonarzem z Brazylii, z księdzem Antonim Conkelem. Ksiądz Conkel, tak planowaliśmy sobie, że będzie uczestniczył w tej audycji na żywo, ale nie było to możliwe. W tej chwili jest w parafii papowo-biskupie i głosi kazania podczas mszy odpustowych. Połączyliśmy się teraz z księdzem Antonim Conkelem. Zobaczymy, czy zechce nam jeszcze dopowiedzieć coś do tej naszej rozmowy. Halo?
Tak, słucham.
Szczęść Boże, Barbara Momot, Radia Maryja. Proszę księdza, wysłuchaliśmy fragmentów rozmowy mojej wczoraj z księdzem. Czy może po tym naszym nagraniu jeszcze zrodziły się w księdzu jakieś refleksje i chciałby ksiądz coś może dodać do tego nagrania? Trudność jest ta, że ksiądz nie słuchał nagrania, bo wiem, że teraz jest spotkanie z księżmi.
Tak. No, przede wszystkim zawsze trzeba patrzeć trochę w przyszłość, bo to, co mówiłem, te moje różne wspomnienia, doświadczenia, ale ja zawsze tak trochę patrzę perspektywicznie na przyszłość kościoła lokalnego, w którym pracuję, nie? Na młodych, nowych księży, którzy wchodzą, którzy mi kiedyś mają zastąpić. No i nieraz tu mi się takie refleksje osobiste, czy ta praca, którą powiedzmy teraz realizuję, czy będzie kontynuowana niejednokrotnie. No i tutaj również chciałbym prosić o modlitwy za nasz kościół lokalny w Paranagua, bo są coraz to nowe wyzwania, zwłaszcza nowe trudności, które się pojawiają. I dlatego tutaj potrzeba dużo
wsparcia,
hartu,
po prostu,
ducha,
tak,
wiary, żeby po prostu sprostać tym wyzwaniom, które są w kościele brazylijskim i które się rysują bardzo niebezpiecznie w przyszłości, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie sekt różnych, nie?
Tak. Proszę księdza, ja właśnie chciałam księdza zapytać, jak można misjonarzowi pomóc? Ksiądz już powiedział, że no odległość jest duża, więc podstawowa pomoc to modlitwa.
Tak.
Modlitwa za misjonarzy, wspieranie misjonarzy, którzy w dalekich krajach, w warunkach często niekomfortowych, głoszą Chrystusa. Chciałabym jeszcze zapytać, ponieważ myśmy wczoraj rozmawiali o tym, ale jedynie fragment tego nagrania, półgodzinny, odtworzyliśmy. Chciałabym zapytać, jak wyglądają święta właśnie w Brazylii, w księdza parafii?
Święta Bożego Narodzenia?
Tak, oczywiście.
No więc jest jeden dzień świąt. Głównie tu chodzi o przygotowanie te nowenny do Bożego Narodzenia. I same święta no są zupełnie inne, no bo też i klimat jest inny i inny sposób po prostu przeżywania, no inny, w jaki sposób. Znaczy, staram się nadać mojej parafii charakter bardziej religijny świętom, bo no niestety cały handel jest skupiony na kupowaniu prezentów, zeświadczenie tych świąt, nie? Sprowadzenie tylko do dawania prezentów, żeby uszczęśliwić na moment dzieci, a nie stara się po prostu
zanika
o to, żeby
ta warstwa prawdziwa, istotna,
prawdziwe przeżycie Bożego Narodzenia. Więc w tym kierunku idą właśnie moje wysiłki, zwłaszcza jeżeli chodzi o budowanie różnych przedstawianie scen, jasełek, czy figurka Pana Jezusa, Dzionka Jezus, która wędruje od domu do domu, przyniosą później na Boże Narodzenie. No jest, też jest takie pewne zeświadczenie, bo ludzie przyjdą na pasterkę na przykład, a w pierwszy dzień świąt bardzo niewiele ludzi przychodzi do kościoła, bo raczej dla nich to jest święto rodzinne, spotkanie tam przy stole i raczej dużo zapomina o tym, że trzeba iść do kościoła.
To dlaczego świętujemy,
zapomina potem pierwsze święto, nie chcą przyjść.
Tak. To niebezpieczeństwo, proszę księdza, to jest właściwie chyba już na całym świecie, że odchodzi się od prawdziwego sensu tego, dlaczego świętujemy, dlaczego się zbieramy, dlaczego mówimy, że jest święta rodzinne. Chciałabym, proszę księdza, jeszcze zapytać o księdza książki. Tutaj w studiu mamy praktykantki z Wyższej Szkoły właśnie Kultury Medialnej z Torunia, które pytają, gdzie można kupić księdza książki. Czy w Polsce można je gdzieś otrzymać?
No oczywiście, ja mogę tutaj się posłużyć nawet tobą, bo mogę ci dosłać, tylko mieć tutaj adres, to ja mogę tutaj dosłać. Tak samo wczoraj rozmawialiśmy z Ewą, nie wczas, to ona też miała pewną ilość książek.
Rozumiem.
Do
A więc
przydania.
Dla chętnych, można
tak,
kontaktować się z Ewą.
Ja mogę tutaj porozmawiać, jutro będę w Toruniu, mogę z nią porozmawiać i ona może nawet donieść do Radia Maria. Ja mam ze sobą parę egzemplarzy, no to może donieść i po prostu możemy wejść w jakiś kontakt stały i mogę te książki po prostu za pośrednictwem też i mojej siostry, która ma kontakt z Radio Maria, może dostarczyć nawet do księgarni Radia Maria te książki, jeżeli będzie takie zainteresowanie.
Dobrze, zobaczymy, proszę księdza, bo za chwileczkę oddamy głos jeszcze radiosłuchaczom, zobaczymy, czy ktoś się odezwie jak w reakcji na te księdza słowa. Bardzo serdecznie dziękujemy księdzu, pozdrawiamy wszystkich księży, którzy tam są, księdza proboszcza z Papowa Biskupiego.
Tak, modliliśmy się za was dzisiaj też.
Dziękuję bardzo, a księdzu życzę dużo siły i dużo światła na dalszą pracę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo, już mamy telefon. Halo, słuchamy.
Niepokalany Chrystus i Maria Niepokalana.
Na wieki wieków, amen.
Krzysztof Cieszyna się kłaniam. No bardzo dziękuję księdzu, że przyjął zaproszenie, ten wywiad udzielił siostrze Basi, że właśnie zrobiła i dała to na antenie. Takie dwa zdania księdza. Mianowicie pierwsze, jak się ma czas na modlitwę dla Boga, to się ma czas na wszystko. Bo wtedy hierarchia wartości jest właściwie ustawiona i poświęca się czas najważniejszym rzeczom. Te inne rozróżnia się i to jest piękna sprawa. A taka następnie, bo jedno zdanie księdza, takie właśnie kontrowersyjne, mianowicie na pierwszej placówce, że tam faszyzm to skrajna prawica. Faszyzm to jest narodowy, to właśnie, znaczy to tak jest właśnie fałszują. Ci, którzy są przeciwko prawicy, tak mówią, że to prawica. Prawica to prawi ludzie, a faszyzm to właśnie socjalizm narodowy, czyli właśnie lewica, tylko nie międzynarodowa jak ta socjalistyczna rosyjska, tylko właśnie tak jak niemiecka. To takie sprostowanie, może ksiądz podyskutuje z jakimiś...
Ja myślę, proszę pana, że niestety nie podyskutuje ksiądz, dlatego że księdza nie ma w studiu.
Ja wiem, nie chodzi o to, żeby teraz, tylko żeby to przedyskutował, żeby to była sprawa jasna, że powiedzmy to jest, że chodzi o to, żeby no jednak nie nazywać faszyzmu skrajną prawicą, bo prawica
przyjmujemy,
to są prawi.
Przyjmujemy tę pana uwagę i myślę, że jeżeli ksiądz słucha, to
no właśnie, ja słucham tego
jakiś
telefonu.
Się stosunkuje. Proszę bardzo, księże.
No ja mogę to powiedzieć, że to były specyficzne warunki w Brazylii. Faszyzm, powiedziałem, to było coś w rodzaju szowinizmu i nacjonalizmu, ponieważ to wojsko kontrolowało całe życie, powiedzmy, polityczne, nie? I dlatego oni mieli takie wzorce swoje, nie? Skrajnie prawicowe, bo rozprawiano się z lewicą bardzo krwawo, zamykano się w więzieniach i rozstrzeliwano. I to był okres, lata 70., bardzo trudny politycznie, więc za tym się kryło. I zresztą, ja mówię też o faszyzmie, ponieważ za ochroną rządów tu w Brazylii też było sporo zbrodniarzy wojennych niemieckich, którzy się ukrywali i to nie popierali to wszystko. Tak samo w Paragwaju to było, nie?
Tak.
Mengele znaleźli go w Brazylii na przykład, czy innych zbrodniarzy, oczywiście potem po śmierci, ale oni by byli ukrywani i chronieni przez rząd wojskowy w Brazylii, nie?
Tak,
to oni mieli te tendencje. Tak samo w czasie II wojny światowej, do 1942 roku, Brazylia popierała Niemcy faszystowskie przecież.
Tak. Tylko że to nie była prawica, bo to socjalizm niemiecki walczył z socjalizmem rosyjskim i też krwawo się rozprawiał,
proszę
ale to
pana,
wszystko
halo,
było socjalizm.
Halo, proszę tak, pana, tak. Ja muszę wkroczyć tutaj, dlatego że ta audycja nie jest audycją, której rozważa się różne nurty polityczne. Jest to audycja dla chorych i nie chciałabym, żeby ten wątek był tutaj nadmiernie rozbudzony. Myślę, że dziękujemy panu i słuchaczowi, dziękujemy bardzo księdzu Antoniemu Konkelowi, który zechciał wczoraj przyjechać do radia i udzielić nam tego wywiadu. Czekamy na dalsze państwa głosy. Podam telefony, jeszcze mamy około 10 minut czasu, więc 655-2355, 655-2356, 56 numer kierunkowy do Torunia. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze jakoś ustosunkować się do tego, co mówił nasz gość w nagraniu, ksiądz Antoni Kolkel, to prosimy bardzo, a ja może podam w międzyczasie komunikat. A mianowicie, jak mówiłam, mieliśmy dzisiaj rozmawiać o chorobach krwi. Podam komunikat związany właśnie z osobami chorymi na nowotwory krwi. 19 grudnia w niedzielę w Toruniu, w Dworze Artusa o godzinie 17 będzie koncert charytatywny Szpik z City. Ten koncert jest coroczny koncert przed świętami, organizowany właśnie przez oddział hematologii Szpitala Miejskiego w Toruniu i fundację osób chorych na nowotwory krwi. Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w tym koncercie. Odbieramy telefon. Halo, słuchamy? Halo?
Będzie to Pan Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Ja może tak do audycji, troszeczkę nietypowo, ponieważ dzisiaj jest ta trzecia niedziela Adwentu. Dzisiaj przypominają nam prorocy o tej radości, o cierpliwości, o odwadze i o naśladowaniu Chrystusa słowem albo czynem. W związku z tym proponuję słuchaczom, jeśli wiecie, jak ktoś jest chory, na pewno jest następna sobota odwiedziny chorych w różnych parafiach. Zgłoście tych chorych, zwłaszcza samotnych. Przypomnijcie, że może Jezus Chrystus przyjść do ich domu, do ich serca. Bóg zapłać, to w tyle.
Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Ja myślę, że to bardzo dobry apel. Tak myślę sobie, że w przyszłą niedzielę zrobimy taką audycję, gdzie będziemy może też łączyć się z radiosłuchaczami, którzy chcą pomóc na te święta nadchodzące osobom chorym, samotnym. Tak już tradycyjnie przed świętami robimy takie spotkanie, gdzie osoby, które chcą otworzyć swoje domy, a najpierw swoje serca dla osób potrzebujących, mogą zgłaszać swój akces. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałem temu księdzu misjonarzowi powiedzieć, że mu bardzo zazdroszczę jego misji. To jest bardzo piękne być misjonarzem. Przy tej okazji niesie Chrystusa aż tam na tamte kontynenty. I co mogę jeszcze powiedzieć? Mieszkam w Krakowie. Mam na imię Antoni. Ja maluję.
Tak.
Gdyby ksiądz, misjonarz znalazł się tu w Krakowie, podałbym mu wsparcie finansowe, niewielkie, ale bym dał. A oprócz tego, do tego jego kościółka, dałbym mu obraz Ojca Pio z Chrystusem w ekstazie, świętego Józefa, Matkę Najświętszą. To chciałem powiedzieć. Mogę podać telefon?
Ja myślę, że pan Jarosław spisze pana telefon. Nie ma takiej możliwości. To proszę, nie wiem, czy pan chciałby na antenie podać telefon? To ja zapiszę telefon.
Mogę podać.
To bardzo prosimy, panie Antoni.
500.
Tak.
84.
Tak.
75.
Tak.
26.
Dobrze.
I dam jeszcze adres.
Nie, panie Antoni, bardzo myślę, że ja przekażę ten telefon księdzu misjonarzowi i już od niego będzie zależało, czy skontaktuje
Dobrze.
Się z panem. Dobrze?
W centrum Krakowa mieszkam.
Dobrze, dziękuję bardzo, panie Antoni.
Również.
I szczęść Boże. Panie Antoni, ale ja myślę, że nie ma co zazdrościć. My w
ale
swoim...
to jest zazdrość niezła.
Nie, oczywiście, ale ja myślę...
Gdybym się jeszcze raz urodził, kiedyś próbowałem, ale to było po wojnie, chciałem zostać misjonarzem. To jest chwalebne, przepiękne.
Tak. Panie Antoni, ale ja chciałam powiedzieć coś takiego, że często trudniej być misjonarzem w swoim własnym... w swojej własnej rodzinie.
Ale ja od tego odchodzę.
Dobrze.
Trzymam się tego... To słyszałem.
Dobrze, rozumiem.
O Brazylii. Mm-hmm.
Dziękujemy bardzo,
panie. Piękne.
Tak, dziękujemy bardzo, panie Antoni. Pozdrawiamy pana, odbieramy ostatni już telefon. Halo, słuchamy?
Z Panem Bogiem z wielką przyjemnością posłuchałam audycji o księdzu misjonarzu, o tym pięknym, wspaniałym życiu i z wielką przyjemnością muszę podkreślić rolę prowadzącej, co w Radiu Maria tak rzadko się zdarza. Na ogół księża prowadzący wszystko sprowadzają.
Halo? Proszę pani, ciekawa jestem, do czego księża sprowadzają. Ja myślę tak, że te audycje są specyficzne. Dotykamy naprawdę chyba najtrudniejszych spraw, którymi może obarczony być człowiek. No w związku z tym, no potrzeba tutaj takiego bardzo dużego wsłuchiwania się w to, co ktoś mówi, co mówi słuchacz, co mówi gość, który gości w audycji. Także jest to specyfika audycji. Audycji, która jest skierowana bardzo mocno w kierunku, czy skierowana ku ludziom, którzy przeżywają jakieś bóle, troski, ciężkie sytuacje. Nie wiem, jeszcze możemy odebrać jeden telefon, bo mamy 5 minut. Jeżeli jest, to słuchamy. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Radio Maria?
Tak, słuchamy pana.
Czy ja mogę do audycji?
Tak, bardzo prosimy.
No, to ja poczekam.
Słuchamy pana, jest pana na antenie.
Jestem na antenie?
Oczywiście, prosimy.
No to świetnie. Ja akurat mam takie uwagi do tej pani, która mówiła wcześniej troszeczkę przed panem ostatnim. I także trzeba...
Ale o czym pani mówiła? Proszę przypomnieć, bo...
Znaczy, to pani mówiła o tym, żeby zaprosić Jezusa Chrystusa do domu chorych, prawda?
Aha, tak, tak. No i właśnie, słucham pana.
Właśnie. Tak, i tak się zastanawiam. I tak właśnie myślę, czy Jezus Chrystus musi być szczególnie zapraszany do domu chorych? Czy wystarczy, prawda, że ja jako chora modlę się, czy on jest jednocześnie u mnie w domu? Bo czasami to tak się, mi się wydaje, że więcej w tym wszystkim to jest więcej... No, przepraszam bardzo, nie mogę znaleźć słowa w tej chwili, bo to nie chcę takich świeckich słów używać, każdy bądź...
Może pan używać świeckich, jest pan człowiekiem świeckim przecież,
tak,
prawda?
Tak,
nie musi
tak.
pan operować słownictwem teologicznym.
No to świetnie.
Tak.
Dlatego, że wydaje mi się więcej, to jest taki no prawie, że reklamy, ja przepraszam bardzo za takie wyrażenie, niż właśnie tej wiary potrzebnej, że jednak ludzie chorzy, nie tylko ludzie chorzy, ale wszyscy,
tak.
którzy pragną Jezusa Chrystusa, to nie muszą specjalnie zabiegać na antenie, w telewizji.
Ale, tak. Proszę pana, ponieważ mamy 2 minuty do końca, to ja muszę panu przerwać, ale proszę się nie wyłączać, bo nie chodzi o to, że pan nie ma być. Ja myślę, że tutaj nam nie chodzi o reklamę, chodzi tylko o przypomnienie, żebyśmy rzeczywiście zapraszali tego Jezusa Chrystusa. A jak go zapraszamy? Czy w modlitwie, w takiej bardzo cichej, bardzo nieśmiałej, indywidualnej, gdzieś takiej, to zależy od kondycji naszej, prawda? Czy też zapraszamy go często krzycząc? Jeżeli pan miał kiedyś w życiu jakieś cierpienie, to pan dokładnie wie, że nieraz z głębi cierpienia po prostu się krzyczy do Boga. Więc te formy zwracania się do Boga są bardzo różne, myślę. I myślę, że nie możemy tego oceniać. Halo?
Tak, ja słucham.
Słuchamy, co pan na to, co ja powiedziałam?
Wie pani co, znaczy ja nie wiem, czy ja rozmawiam z osobą świecką.
Ze świecką osobą, oczywiście.
Tak? No więc tego ja, nie, wydaje mi się, że to jest bardzo logiczne, tylko najczęściej...
Mamy pół minuty czasu na wypowiedź.
Więc to mi się wydaje, że właśnie więcej jest po prostu takiej niepotrzebnej reklamy.
Ale gdzie tej reklamy?
Naprawdę, no właśnie w tym radiu.
Wie pan co...
Do którego się odzwoniłem. Więcej reklamy. Może więcej jest...
Proszę
jakby
pana.
To powiedzieć, nie jestem w stanie, bo za mało czasu.
Dobrze, proszę pana. Halo? Ja bardzo pana zapraszam, żeby pan kiedyś zatelefonował jeszcze do audycji, kiedy będziemy mieli więcej czasu, bo rzeczywiście nie mamy. Ja mam zupełnie inne, że tak powiem, zdanie na ten temat. Myślę, że zadaniem radia, a zadaniem tych audycji szczególnie jest przypominanie nam wszystkim, że jest Jezus, do którego możemy, mamy tą niesamowitą szansę, że możemy się zwracać wtedy, kiedy nas boli po prostu, boli życie. Zwyczajnie, kiedy mamy problemy, kiedy do kogo my możemy odnosić się, jak nie do Jezusa. To tyle, co ja mogę tak szybciutko powiedzieć. Musimy już kończyć nasze spotkanie. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję, że Państwo wysłuchali tego nagrania. Dziękuję bardzo Jarosławowi za realizację programu. Dziękuję paniom Karolinie i Ani, które towarzyszyły mi w studiu. Szczęść Boże Państwu na cały tydzień. Mam nadzieję, że spotkamy się w przyszłą niedzielę. Żegna się Barbara Momot.
Dziękuję bardzo też. Z Bogiem.